Śpiewaliśmy taką pieśń 88, jak cudowny jest ojca dom. I później jest taki refren, tylko dotrzeć tam, tylko wytrwać w nim, z wiarą w końcu dni znaleziony być. W sumie te słowa to mi tak bardzo zawiewają taką wielką niepewnością. I kiedy śpiewamy to, to na pierwszy plan wrzucają mi się myśli do tego, że jejku, dlaczego ja mam śpiewać w taki sposób, że tylko z wiarą w końcu dni znaleziony być, taki jakby może uda się, a może się nie uda. Trochę takiej niepewności jest w tym. A to nie jest tak z naszym zbawieniem. Bo z naszym zbawieniem jest tak, że jesteśmy pewni, że Jezus Chrystus nas doprowadzi. I to jest po prostu w Jego mocy, nie w naszej. I mam nadzieję, że to po prostu są słowa takiego oczekiwania, że w końcu będziemy tam i będziemy znalezieni z wiarą. Ale żyjmy w pewności tego, że On wszystkiego dokona i dokonał, żebyśmy tam byli. Ostatnio był tutaj Zbyszek Kłapa. I w sumie, kiedy słucha się jego wykładów czy kazań, to jest dużo. No jest po prostu z mojej strony wielkie wow, tak? Jestem zachęcony tym, co mówił. Jestem zachęcony tym, w jaki sposób mówił. Natomiast no, nie ukrywam, że niektórych rzeczy mi brakuje i powiedziałbym, więcej mi brakuje, żeby mówić w taki sposób jak on, żeby dotykać rzeczy tak jak on. Ale każdy z nas ma oddzielną historię. I nie jesteśmy po to, żebyśmy się ścigali tutaj między sobą, kto do czego został powołany i w jaki sposób, ale żebyśmy każdy z nas opowiadali o tym, co Bóg czyni w naszym życiu i jak widzimy tego Boga, jak Go doświadczamy. Także pamiętajmy o tym, jak jest napisane w Słowie Bożym, że zwycięzca otrzyma kamień, na którym jest wypisane imię. I słuchajcie, to jest niesamowity obraz, że Pan Jezus kiedyś będzie zwracał się do nas po imieniu i z milionów ludzi, nie wiem ile ich tam będzie, jak się zwróci do nas, to my będziemy wiedzieć, że On się zwraca do nas, a nie do tysięcy Arturów na przykład, albo tysięcy Monik, albo coś tam. I to jest po prostu piękne. I Bóg czyni właśnie historię w naszym życiu z nami oddzielną. Każda historia nasza jest oddzielna i jest indywidualna. Tak jak ostatnio rozmawiałem z moim klientem, który zajmuje się właśnie badaniami nad komórkami. I on mówił, ale każda komórka jest inna. One są podobne, ale każda jest inna. Mówi, to się nie da powtórzyć. Po prostu to jest tak złożone, że wszystkie komórki są po prostu inne i nie natrafili na komórki, które są identyczne. I tak samo jest z nami. To jest po prostu wielki Bóg. To jest wielki Bóg, który pisze historię z nami, oddzielną, indywidualną. I chwała Mu za to. Jakiś czas temu w środę czytałem taki fragment, kiedy Jezus Chrystus był w ogrodzie Getsemane i troszkę mówiłem na temat trwogi, na temat jakiegoś strachu, jakichś obaw, które mogą powodować to, że człowiek mija się z Bożą wolą. I ten strach czy ta obawa jest taką nieodłączną rzeczą, która towarzyszy nam w życiu i tego się nie pozbędziemy. Natomiast te rzeczy nie powinny nas paraliżować, nie powinny nas zniechęcać albo powstrzymywać do tego, żebyśmy robili to, co Bóg chce, żebyśmy uczynili. I chciałbym jeszcze dzisiaj pozostać przy tym fragmencie i zobaczyć inną rzecz, która powoduje to, że możemy minąć się z Bożą wolą. Przeczytajmy z Ewangelii Łukasza 22 rozdział, od 39 wiersza. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z nim uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich, jakby na rzut kamienia, i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeśli chcesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. W śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pot jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Wstańcie i módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. Gdy on jeszcze mówił, nadeszła zgraja, a na jej czele jeden z 12 imieniem Judasz, i ten zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus zaś rzekł do niego: Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. A ci, którzy byli przy nim, widząc, na co się zanosi, rzekli: Panie, czy mamy bić mieczem? I uderzył jeden z nich sługę arcykapłana i odciął mu prawe ucho. A Jezus odezwał się i rzekł: zaniechajcie tego. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Wtedy rzekł Jezus do arcykapłanów i dowódców straży świątynnej i starszych, którzy podeszli do niego: jak na zbójcę wyszliście z mieczami i z kijami. Gdy codziennie bywałem z wami w świątyni, nie podnieśliście na mnie ręki, lecz to jest wasza pora i moc ciemności. Jest jeszcze jedna rzecz tutaj, w tym fragmencie, która pokazuje, że kiedy jesteśmy pod jej wpływem, kiedy doświadczamy tego, to możemy się właśnie minąć z trwaniem w Bożej woli. Tutaj Pan Jezus mówił do uczniów, aby się modlili, żeby nie popaść w pokuszenie. I pokuszenie, uleganie pokusie jest po prostu zboczeniem z Bożej drogi, tak? Mamy iść Bożą drogą, a kiedy ulegamy pokuszeniu, wpadamy w pokuszenie, to z tej drogi schodzimy, tak? I nie trafiamy. I kiedy patrzymy się na ten fragment, to on rzeczywiście wyraźnie mówi o tym trwaniu w Bożej woli, gdzie uczniowie minęli się z tym. I kiedy doszło do pojmania Jezusa Chrystusa, to widać w tych dalszych postępowaniach, kiedy uczniowie sięgnęli po miecze, które mieli pod ręką, że nie rozumieli tego, co ma być, czego Jezus Chrystus ma doświadczyć. I w Jana 18 rozdziale, w 11 wierszu, są napisane takie słowa. Na to rzekł Jezus do Piotra: włóż miecz swój do pochwy, czy nie mam pić kielicha, który mi dał Ojciec? Czyli widzimy tutaj Pana Jezusa, który mówi do Piotra, że słuchaj, ale ty się minąłeś z tym jaka jest wola Boża, że masz ten miecz i w sumie wyciągnąłeś go szybko, ciachnąłeś to ucho temu słudze, a to nie o to chodzi, tak? Przespałeś modlitwę, ja się modliłem w ogrodzie, Zostałem umocniony, mimo że chciałem, żeby ten kielich był odsunięty ode mnie, a ty to po prostu przespałeś. Przespałeś. I napisane jest w 45 wierszu, są takie słowa. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. Czyli tutaj ten wiersz pokazuje nam stan, w którym byli uczniowie Jezusa Chrystusa, który spowodował to, że oni minęli się z Bożą wolą. I tym czymś był smutek. Tym czymś był smutek. I żebyśmy mogli zrozumieć bardziej, o co tutaj chodzi z tym smutkiem, to dobrze, żebyśmy przeczytali inny fragment z Marka 14 rozdziału. Od 14 rozdział Marka, od wiersza 16. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną, a gdy nastał wieczór, przybył z 12. I gdy siedzieli i jedli, rzekł Jezus: zaprawdę powiadam wam, że jeden z was, który je ze mną, wyda mnie. Poczęli się smucić i mówić jeden do drugiego: chyba nie ja. A on im odpowiedział: jeden z 12, który macza ze mną w jednej misie, Syn Człowieczy wprawdzie odchodzi, jak o nim napisano, ale biada owemu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Lepiej by było, gdyby się nie narodził ów człowiek. Do tego miejsca. I mamy tutaj sytuację opisaną, gdzie Jezus Chrystus spożywa wieczerzę z uczniami i padają bardzo mocne słowa, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że jeden z was mnie wyda. I nie wiem, czy mamy to, ten obraz, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, ale mam nadzieję, że tak. Siedzimy z Jezusem Chrystusem przy stole, a on mówi: jeden z was wyda. Co się dzieje? Chyba nie ja. Słuchajcie, wszyscy mówią: chyba nie ja, panie, tak? I to jest napisane w 19 wierszu. Poczęli się smucić i mówić jeden po drugim: chyba nie ja, chyba nie ja. I co zaczyna się dziać u uczniów? To widać w całej historii później Piotra, bo to głównie on jest tutaj tą główną postacią. Przede wszystkim jest tą główną postacią tego wydarzenia. I możemy widzieć, że po tych słowach no, nie było lekko. Byli wstrząśnięci do głębi i trzeba było udowodnić Jezusowi swoją lojalność. No bo zostałem postawiony w stan oskarżenia, że coś zrobię źle, że zrobię coś przeciwko Jezusowi Chrystusowi, a tak naprawdę nie mam pewności, że to jestem ja, więc teraz zaczyna się praca u Piotra. I ta praca była oparta na takiej gorliwości, ale która jest niewłaściwa. Zaraz pokażę, o co chodzi. I jest taki rodzaj gorliwości w Słowie Bożym, który jest niewłaściwy i on wymaga uzdrowienia. Jest rodzaj gorliwości, który jest właściwy i dobrze jest, żebyśmy byli w tym stanie. Ale jest właśnie taki rodzaj gorliwości, który powoduje to, że może nam dużo w życiu narobić kłopotu. I to, co widać u Piotra, to zobaczmy w Marka 14 rozdziale od wiersza 27. I rzekł im Jezus: wy wszyscy się zgorszycie, bo napisano: uderzą pasterza, a owce będą rozproszone. Lecz po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei. A Piotr rzekł do niego: choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I to jest właśnie ten stan, kiedy Piotr zaczyna dawać dowody swojej lojalności, tak, wobec Jezusa Chrystusa. On jest w takim, wpada w taką gorliwość, gdzie teraz będzie dawał dowody wszelkie, że on jednak nie jest tym, o którym, tym złym, tak, który go wyda. I zaczyna w ten sposób postępować. I później widzimy, że bardzo ten smutek, w który wpadli, tak, uczniowie, kiedy usłyszeli te słowa, tak mocno ich przytłoczył, że kiedy poszli z Jezusem Chrystusem do ogrodu Getsemane, posnęli się. Po prostu to był stan takiego smutku, który nie dość, że wywołał tą gorliwość, to wprowadził ich w to, że oni po prostu przespali. Ogarnięci smutkiem przespali. I to, co możemy widzieć, że Piotr w pewien sposób stał się taki ślepo gorliwy i minął się z wolą Bożą. I to właśnie to, co opowiadałem, że on, kiedy nie został umocniony w tym przekonaniu. Jezus został umocniony, Pan Bóg wysłał anioła, który go umocnił i on był pewny już tak, że jednak nie ma żadnej zmiany, nie ma innego rozwiązania, jest ukrzyżowanie i w tym został umocniony. A u Piotra jednak to zabrakło i szybko użył tego miecza, by zmienić tą wolę, a jednak nie powinien. Więc smutek rozpalił w Piotrze gorliwość i dał. I Piotr po prostu dał się porwać tej gorliwości, tej ślepej gorliwości. Udowadnianie gorliwości uśpiło czujność Piotra. Zamiast trwać w modlitwie, w nasłuchiwaniu Boga, na kim on był skupiony? On był skupiony na sobie. On był skupiony na sobie i na tym, co się dzieje w jego życiu. I zupełnie stracił obraz tego, co być powinno. I Słowo Boże, szczególnie Stary Testament, używa takich ciekawych słów, które odnoszą się do bycia gorliwym. I jeden rodzaj słów, bo to jest kilka słów, on odnosi się do, taka grupa słów odnośnie gorliwości, odnosi się do tego, żeby być pilnym, żeby być właściwym, żeby być gorliwym, dokładnym, tak? I w takim znaczeniu używane jest to, co się działo właśnie w księdze Ezdrasza, tak? Kiedy była odbudowa świątyni, tak? Kiedy było budowane, to tam jest napisane o tych budowniczych, że oni byli dokładni, oni byli pilni, oni byli gorliwi, tak? To wszystko było właściwe i właśnie takiego typu gorliwość jest jak najbardziej potrzebna w naszym życiu, tak? Żebyśmy byli tacy przed Bogiem, żebyśmy nie, kiedy jakieś przykazanie mówi konkretnie, że jest to zwrócone do grupy wierzących, tak, to żebyśmy nie stosowali tego do niewierzących, tak, bo często Słowo Boże tak rozróżnia, że są przykazania, które się odnoszą do wierzących i w ten sposób mamy funkcjonować, a są rzeczy, które nie odnoszą się do wszystkich. Więc taka rzecz na przykład jest napominaniem, tak? I jest inna grupa słów, która odnosi się do gorliwości tej, która nie jest pożądana, tak? Która, gdy jesteśmy w tym stanie, to on wymaga leczenia. On wymaga tego, żebyśmy coś zmienili. Czyli to jest taka gorliwość, gdzie człowiek biega tam i z powrotem, tak? I on chce być wszędzie. I jak możemy widzieć właśnie w życiu Piotra wtedy, on chciał być wszędzie, on chciał wszędzie udowodnić, tak? Tą swoją wiarę, tak? Że on tą lojalność, tak? Wobec Jezusa Chrystusa i wszędzie widział tylko to, żeby być lojalny w stosunku do Chrystusa. A przespał to, co było ważne. Minął się z prawdą. I ta grupa właśnie, czy te słowa, które odnoszą się do tej złej gorliwości, to mówi o stanie takim, który powinien być zaspokojony. Czyli mówi o tym tak naprawdę, że Piotr, kiedy wpadł w smutek, to jego serce było niespokojne. I ta gorliwość, o której właśnie jest mowa, ona jest taką gorliwością niespokojną, tak? Że ktoś chce coś zrobić i nosi go, tak? Chciałby być tu i tu i tu i tu wszędzie. I tak naprawdę publiczne rzeczy można wziąć. Na przykład jeżeli ktoś by mi zarzucił, że ja źle wykonuję, tak? Jakąś rzecz, no to może w moim sercu się zrodzić, tak? Albo w umyśle, to żeby teraz udowodnię ci, że nie. A udowodnię ci, że nie. I zaczynam wszystko robić, żeby udowadniać innym to, że się mylą. I kiedy na przykład w zborze ktoś by przyszedł i powiedział, ty robisz to źle, tamto źle, chcąc na przykład, nie wiem, sprawić to, że ja się stanę gorliwszym, tak? No to mógłbym wpaść w tą gorliwość taką, która jest właśnie ślepą gorliwością, tak? I zacznę brać wszystkie publiczne rzeczy, tak? Zacznę wszystkie, nie wiem, służby, we wszystkie służby zaglądać, tak? I być tam, jestem tu, jestem tu, jestem tu. A mogą mnie mijać, mogę mijać te rzeczy, które są ważne, tak? Mogę pomijać moją rodzinę, mogę zaniedbywać żonę albo dzieci, tak? I po prostu zaczynam się kierować w niewłaściwą stronę. I tak właśnie wyglądała rzecz u Piotra, tak? Że on tu by chciał być, tam chciał być i to go zmęczyło. Bo takie rzeczy prowadzą do tego, że człowiek jest zmęczony, tak? Że jest zmęczony smutku w takim niespokojnym sercu. I to trzeba złożyć po prostu Panu, tak, żeby to odmienił. I Piotr zderzył się z Panem Jezusem w pewnym momencie, gdzie Pan Jezus powiedział, schowaj to, co ty w ogóle robisz? Przeciął, urwał tą jego gorliwość, tą ślepą gorliwość. W psalmie 107, 9 wierszu jest użyty właśnie rodzaj tej gorliwości, tej niewłaściwej. Psalm 107, 9 wiersz. Jest napisane, napoił bowiem duszę pragnącego, a duszę głodnego napełnił dobrem. W innym tłumaczeniu, on bowiem nasyca duszę, stęsknioną duszę, głodną duszę napełnia dobrocią. I tutaj tą ta gorliwość w polskim jest tłumaczona jako coś stęsknionego, jako coś, co jest nienasycone, tak? Że jest rodzaj takiej gorliwości, która po prostu nie da nasycenia. Ona nie daje spokoju. Ona podburza, tak? Wprowadza nasz stan ciągłej takiego niepokoju. I w Izajasza 29 rozdziale 8 wierszu też jest użyte to słowo. I tutaj czytamy takie słowa: jak wtedy, gdy śni się spragnionemu, że pije, a gdy się obudzi, nadal jest słaby, jego dusza jest spragniona. I tutaj to słowo w języku polskim jest tłumaczone jako spragnionemu, jako komuś, kto jest niespokojny, jako ktoś, kto jest nienasycony. I tutaj jest powiedziane, że człowiekowi spragnionemu śni się, że pije, ale gdy się obudzi, nadal jest słaby, jego dusza jest spragniona, czyli w dalszym ciągu nie ma tego nasycenia. I jeżeli pójdziemy tą drogą udowadniania innym ludziom naszej wiary, tak, naszej wierności ludziom tutaj, to po prostu do niczego dobrego nie prowadzi. Że będziemy nienasyceni, a przede wszystkim będziemy mijać te rzeczy, do których Bóg nas chce używać, w których Bóg chce nas używać. I warto, żebyśmy po prostu pamiętali o tym, żeby nie wchodzić właśnie w taki stan udowadniania czegokolwiek tej naszej wierności. Po prostu idźmy drogą za Panem i nasłuchujmy to, co mamy danego dnia do zrobienia, tak? Żebyśmy nie tych obowiązków naszych, które są, które Bóg stawia przed nami, no nie zatracili, tak? Jest zrzucenie braku, zarzucanie braku oddawania się dla Chrystusa. To jest to, o czym mówiłem, że czasami możemy usłyszeć jakieś słowa, które nas sprowokują do tego, że będziemy chcieli iść tą drogą, to żebyśmy po prostu przemodlili tą sprawę, żebyśmy się wyciszyli, żebyśmy po prostu przyszli w modlitwach do Boga, żebyśmy mogli zostać uwolnieni od tego, tak? Żebyśmy niepotrzebnie nie wchodzili w stan, który jest stanem niepokoju. Po drugie, stan tego smutku, tak? Tej depresji, tego szoku, tak? Który był widoczny u uczniów w tamtym momencie, doprowadza do innych stanów niepożądania. I to jest w sumie rzecz, o której powinniśmy pamiętać, bo jest napisane, tam było napisane, że oni zasnęli z powodu smutku, tak? Czyli oni byli zasmuceni i smutek tak naprawdę wzbudził w nich tą złą gorliwość. I pamiętajmy o tym, że stan smutku, który możemy mieć w naszym życiu, on nie jest, może tak, chodzi w parach. Smutek potrafi chodzić w parach, depresja potrafi chodzić w parach, czyli stan, kiedy nasze serce jest zasmucone i nic z tym nie zrobimy, to wiedzmy o tym, że za chwilę coś do tego dołączy, tak? Że to nie jest stan, w którym skończy się tylko na smutku, na jakiejś depresji, czy tylko, że tylko to pozostanie. Ale kiedy myślimy o smutku, to powinniśmy pamiętać o tym, że nierozwiązany smutek wprowadzi nas albo właśnie podburzy, tak jak u Piotra, do takiej niewłaściwej gorliwości, albo czasami może przejawiać się w innych sytuacjach, też wzbudzać inne rzeczy, które są niekorzystne, tak? Bo jeżeli jesteśmy w depresji, czy jesteśmy w jakimś smutku, to możemy widzieć, że na przykład tracimy na relacjach, tak, z innymi. Tracimy na tym, że nie mamy chęci do tego, żebyśmy się gdzieś spotykali. Nie mamy chęci do tego, żebyśmy brali udział w różnych spotkaniach, wychodzili do innych, tak? Albo jeżeli ktoś, nie wiem, przebywa w jakiejś depresji, czy ma jakiś smutek, no to często zamyka się na inne osoby, tak? On jest tak głęboko w sobie skryty, w tym żalu, w tym bólu, w tym cierpieniu, że no nie widzi niczego innego, co jest poza tym smutkiem. Kiedy człowiek jest w smutku albo człowiek jest w depresji, to co może się jeszcze przytrafić, wzbudzić, tak, taką parę zrobić, to nie wiem, na przykład bieda, tak, że przestaje człowiek pracować, przestaje zarabiać, tak, na swoje utrzymanie. I to są rzeczy, które rzeczywiście mogą sprawiać, że zaczynamy zaniedbywać i pomijać te rzeczy, które są ważne. Tak? Jeżeli będziemy w smutku, wzbudzi się u nas niechęć do tego, żebyśmy chodzili do pracy, to później problem jest taki, że no, pojawiają się zadłużenia jakieś, tak, w naszym życiu, albo jeszcze jakieś inne następstwa tego. Więc stan, który był u uczniów, no, nie jest to pożądana rzecz, i żebyśmy mogli się też odnosić w naszym życiu chodzeniem za Panem, tak? Żebyśmy pamiętali o tym, żeby nie dawać się przede wszystkim sprowokować czyimś słowom. Słowa Jezusa Chrystusa, które wypowiedział o tym, że jeden z was mnie wyda, mówiły o tym, że ta osoba, która to zrobi bardzo straszną rzecz, tak? I Judasz, kiedy dokonał tego, on zobaczył, że zrobił straszną rzecz. A jednak nie idźmy tą drogą, którą szedł Piotr, tak? Bo kiedy zaczynamy udowadniać rzeczy, naszą wierność Bogu przed innymi, to żeby się nie okazało to, że Pan Jezus postąpi tak jak z Piotrem, tak? Że powie, ty zobaczysz za chwilę, tak? Jaki jesteś słaby. Jaki jesteś słaby i nic nie potrafisz i jesteś uzależniony przede wszystkim ode mnie w tym, jak żyjesz. Więc to, w czym mogę was zachęcić, to, żebyśmy patrzyli się na to, jeżeli ktoś powie jakieś słowa do nas, tak, żebyśmy to przyjęli, przemodlili tą sprawę, ale nie dali się wprowadzić, tak, nie dali się ponieść emocją, tak, i żebyśmy po prostu nie zatracili swojego życia, tak, żeby się nie okazało, że zajmujemy się rzeczami drugorzędnymi, rzeczami mniej wartościowymi, i żebyśmy nie utracili tego, co Jezus Chrystus chce zrobić w naszym życiu, albo czego wymaga żebyśmy zrobili w naszym życiu. I tyle z tego rozważania, z którym chciałem się z wami podzielić. Amen.